Słuchajcie, na dzisiejszym porannym spotkaniu będziemy chcieli się zastanowić, czym jest grzech, natura grzechu i powiemy sobie o krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Ciężko mi mówić o grzechu, słuchajcie. Ostatnio wszedłem sobie na fora internetowe różnego rodzaju, gdzie był poruszany właśnie temat grzechu. Dałem sobie taki w wyszukiwarce znak zapytania: grzech. No i w wielu miejscach spotkałem się z czymś takim, że słuchajcie, po prostu ludzie w grzech w ogóle nie wierzą i śmieją się z tego. Jaki grzech? Ktoś tam napisał, prawda, czy współżycie przed ślubem jest grzechem. Oczywiście było tam 50 innych komentarzy, które wyśmiewały tą osobę, mówiąc: jaki grzech? Co za grzech? Czym jest taki grzech? Przecież to jest miłość. Sama miłość, same dobro. Nie ma czegoś takiego, co się nazywa grzech. I rzeczywiście, słuchajcie, w mediach, kiedy otwieramy gazety, oglądamy telewizję, bardzo często właśnie temat grzechu jest gdzieś odpychany, jest, o tym ludzie nie mówią, wyśmiewają, jest ironizowany, jest cynizowany. Co, grzech? Jaki grzech, prawda? Ale proszę o spokój, dobrze? Nie wiem, kto to krzyczy, ale bardzo bym prosił o spokój. Słuchajcie, grzech jest w każdym człowieku. Każdy człowiek, każdy z nas jest grzeszny. Bardzo bym prosił, żeby się uspokoić, dobrze? Bo nie wiem, kto to krzyczy w tej chwili, bo ciężko, jest 400 osób, więc wybaczcie, że akurat... No i słuchaj, nie, nawet jak ta osoba teraz krzyczy, to jest swego rodzaju, prawda, zagłuszanie. To trzeba zrozumieć, że są osoby, które chcą zagłuszyć, że ja nie jestem akurat, że mnie to nie dotyka, jestem, można powiedzieć, dzisiaj wszyscy się lansują na taki, że jestem doskonały. Tym samym nie potrzebuję Boga w moim życiu, jestem człowiekiem, krótko mówiąc, bez grzechu. Kiedyś, słuchajcie, w Ewangelii świętego Jana była taka scena, w której Żydzi chcieli ukamieniować kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, dlatego że... która właśnie była pochwycona i za grzech. Znacie tego gościa?
Słuchaj, co ci powiem? Misiu, jaki tam grzech, słuchaj? Usiądź sobie, odpocznij, a ja tutaj troszeczkę powiem ciekawiej. Bo się ma talencik, to się mówi. No, słuchajcie, co wam powiem? Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby w życiu być szczęśliwym. Tak? No kto pomacha mi ręką? No, nawet ksiądz macha. Najważniejsze, żeby być szczęśliwym. I słuchajcie, ja robię wszystko, żeby być szczęśliwym. Przepraszam, co ty... Kto ty jesteś w ogóle?
Diabeł.
A ja nie wierzę w diabła.
To nic nie szkodzi.
Jak? Weź, daj spokój. Całe to gadanie takie religijne. Mówią tam cały czas jakieś te modlitwy. Mówię ludzie, najważniejsze, żeby być szczęśliwym. Dobrze żyć. Ja tam nikogo, prawda, nie zabiłem. Nikogo nie okradłem. Na duże sumy. Jakieś... Ty, czekaj, co ty... Stary, co to jest?
Twój grzech.
Jaki grzech? Ja nie wierzę w grzech.
To nic nie szkodzi.
Weź. I po prostu... Ja uważam, że to jak się tak o tym mówi, to się stresuje człowieka niepotrzebnie. No jak on ma być szczęśliwy? Jak mu się cały czas mówi: grzech, grzech, wszystko co robisz, to tam w ogóle jest takie, że to nic nie pasuje. No to ja się pytam, to jak ja mam żyć? Ja wszystko do... Jak idziemy? A dokąd? To czekaj, ja mikrofon zostawię, bo tutaj tak wypadnie. To się zepsuje.
Dokąd idziemy?
Do piekła.
A ja nie wierzę w piekło.
To nic nie szkodzi.
Właśnie, słuchajcie, to naprawdę nic nie szkodzi. Naprawdę nic nie szkodzi, że ty być może nie wierzysz w grzech. I być może, tak jak tutaj Łukasz nam pokazał, być może uważasz się za człowieka doskonałego. W każdym bądź razie Pismo Święte mówi, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy ludzie zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Że wszyscy ludzie są grzeszni. I kiedy był ten obraz, nawiązuję teraz do tego, co było przed scenką, kiedy przyszła do Jezusa cudzołożnica i chciano ją ukamieniować. Jak pamiętacie, zapytano Jezusa, co należy uczynić z tą kobietą, prawda? Taką pułapkę zastawiono, że jeżeli Jezus powie, że ją wypuścić, to w tym momencie podlega prawu mojżeszowemu i przeciwstawi się temu prawu, a jeżeli każe ją ukamieniować, to jest niemiłosierny. Więc pamiętacie, co Jezus powiedział?
Kto powie? Ktoś wie?
Jest znamienne zdanie. Tak, kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień. I od tego momentu wszyscy zaczęli odchodzić od tej kobiety. Od najstarszych począwszy. Najstarsi, najdłużej żyjący widzieli swoje grzechy i widzieli, że są bez winy. Nikt nie rzucił w tą kobietę kamieniem. Nikt nie rzucił, dlatego że wszyscy faryzeusze, wszyscy uczeni w piśmie byli ludźmi grzesznymi, choć się uważali za najświętszych. Faryzeusz oddzielony, tak to jest znaczenie tego słowa, oddzielony od tego wszystkiego, co jest złe, nieczyste. Słuchajcie, natura grzechu w nas jest wpisana. Niestety ja jestem grzeszny, twój ksiądz proboszcz jest grzeszny, biskup jest grzeszny. Każdy człowiek na ziemi, na którego spojrzysz, jest grzeszny. Nasza natura jest skażona grzechem. Co to oznacza? Czy to oznacza, że mamy grzeszyć? Nie. Mamy podjąć walkę z grzechem. Proszę drugi slajdzik. Słuchajcie, są tacy ludzie, którzy przyjeżdżają na Górę Świętej Anny, uczestniczą w różnych wydarzeniach religijnych, uczestniczą, doświadczają czegoś, a potem wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. Wydaje się, kiedy się człowiekowi wydaje, że jest mocny, że tak, o Boże, jak ja się namodliłem na tej Górze Świętej Anny, normalnie wraca do domu, mijają 2 tygodnie, przychodzi pierwsza pokusa, grzeszna pokusa, ulegają tej pokusie. Dlaczego? Bo jeszcze nie są zakorzenieni. Zakorzenieni. Dlatego odchodzą, odstępują od Boga. Dzisiaj wielu ochrzczonych ludzi, rodzice stali z dziećmi na chrzcie świętym i mówili, ksiądz się pytał, czy przyrzekacie wychować się w wierze katolickiej? Tak, przyrzekamy. Przyrzekamy. Sami po tym chrzcie przestali chodzić do kościoła, po jakimś czasie i to dziecko przestaje chodzić do kościoła. Odstępują od wiary. Odstępują. Grzech łatwo ich zwodzi. Grzech gdzieś tam wyrywa im z serca, słuchajcie, ziarno prawdy Bożej. Ja wierzę, że tutaj na tym miejscu o was toczy się walka duchowa. Może tego nie wiesz, może oglądałeś egzorcyzm Emily Rose i może masz w głowie teraz jakieś te obrazy, że są demony i tak dalej. Może coś takiego w tobie jest, ale wierz mi, są. Jest zły duch, który łatwo zwodzi człowieka. I jest ktoś na tym miejscu, kto jest przeciw temu, co się tutaj dzieje. I jest ktoś, kto będzie ci mówił, nie idź do spowiedzi. Nie idź, po co? No po, słuchaj. A później będziesz musiał żyć dobrze. A później będziesz musiał być dobry. To przecież całe życie ci Pan Bóg zabierze. Toczy się walka duchowa o ciebie i o mnie. Ja nie jestem wolny od grzechu. Też muszę chodzić do spowiedzi, staram się chodzić, wyznawać swoje grzechy, bo widzę, że bez Pana Boga to bym po prostu schamiał na amen. Przepraszam za wyrażenie. ale po prostu bym zupełnie pogubił się w swoim życiu. Boga grzech dotyka. Boga grzech dotyka. Kiedy my grzeszymy Pana Boga, to bardzo boli. Proszę pokazać slajdzik kolejny. Księga Jeremiasza o tym mówi, o tym, że Bóg płacze, kiedy człowiek od Niego odstępuje. W ukryciu będę płakał. To znaczy, Pana Boga to bardzo boli. Boli w ten sposób, jaki to się działo 2000 lat temu na Golgocie. Że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Tak Go bolało. Tak Go bolał grzech. Twój i mój grzech. W ukryciu będę płakał. Niestety, grzech jest niewolą. Popatrzcie tutaj w tej scence. Nic nie szkodzi, naprawdę. Nic nie szkodzi, że nie wierzysz w grzech, może w Kościół. Nic nie szkodzi. Dzisiaj zwycięstwem diabła jest to, że ludzie w niego nie wierzą, a on sobie robi, co chce. I w tym momencie może cię związać, skrępować. Możesz mieć nawet happy twarz, zadowoloną. A diabeł cię może związać. Bóg będzie na ciebie czekał, będzie spoglądał na ciebie tęsknym okiem, jak na syna marnotrawnego. Będzie wyglądał. Czy chcesz wrócić do domu ojca? Czy chcesz wyznać swój grzech? Czy chcesz żyć blisko ojca, który cię stworzył i pięknie was wszystkich ukształtował? Czy chcesz być blisko kochającego ojca, czy też gdzieś daleko jeść, że tak powiem, to, co jedzą świnie, jak syn marnotrawny. Jad to, co jedzą świnie. Tak nisko upadł. I dzisiaj spam tego świata, spam moralny tego świata, chce, żebyś ty taki ochłap jadł, żebyś nie miał pięknego życia, wierz mi, żebyś nie miał pięknego życia, żeby ci się nie udało w małżeństwie. Nikt twojego małżeństwa w świecie nie wesprze tak mocno, jak Jezus Chrystus. Przyszłości twojej. Nikt tak nie ukształtuje twojej rodziny, jak Jezus Chrystus. Może powiedzieć psycholog, może tak, dzisiaj jest moda, prawda? Można mieć 5000 psychologów. W Stanach to mają po 5, po 10. Ale jedynym rozwiązaniem dla nas jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus, który zapoczątkował nam właśnie taką drogę, jedyną drogę, jedyny sposób zbawienia poprzez krzyż, bo tak mocno nas ukochał, że umarł za nasz grzech, za każdy. Choćby nasze grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybieleją, mówi Pismo Święte, choćby były takie czerwone, choćby były naj... Ja nie znam waszych grzechów, ale Bóg widzi twoje serce teraz, bo On jest obecny. On jest, On widzi teraz, nawet teraz wie, co o mnie myślisz. Myślisz, a jakie kolejne spotkanie, prawda? Znowu coś tam, prawda, tu się dzieje. Bóg zna twoje serce i zna też pragnienia twojego serca i widzi twoje łzy i widzi twoją rozterkę wewnętrzną i widzi, że sobie z niektórymi sprawami nie radzisz, widzi twoją samotność i mówi, przyjdź do mnie, chcę ci dać nowy sposób egzystencji, nowy sposób funkcjonowania, chcę ci dać coś naprawdę bardzo ważnego. Krzyż Chrystusa wskazuje nam właśnie tą drogę, niełatwą, bardzo trudną. Dla bohaterów droga chrześcijańska dzisiaj jest bardzo trudna. To jest droga zmagania się z tym światem, z poglądami tego świata. To jest droga walki duchowej. Chciałbym, żebyście teraz zobaczyli jedną scenkę jeszcze, dobrze? Niech ona w was popracuje. Zapraszam, tu będzie więcej osób brało udział. Ja muszę ten statyw damy na dół. Także jest rozwiązanie dla naszej grzeszności, dla naszego życia, dla tych sytuacji trudnych, których być może w życiu doświadczamy. Jest to krzyż Jezusa Chrystusa, który choć istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał bez sposobności, by na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Bóg szedł tutaj na ziemię, przyjął postać sługi i dał nam drogę. Drogę takiego ubóstwa, a bogactwa duchowego. Czyli pokazał nam drogę, w której możemy kształtować nasze wnętrza, w których możemy być wewnętrznie bogaci, nie mając nic, jak ojcowie tutaj franciszkanie. No są szczęśliwi. Są szczęśliwi, nie mają nic. Święty Franciszek nic nie miał. A był chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i tutaj nie sposób nie wspomnieć, bo 800 lat mija od tego czasu, kiedy święty Franciszek założył swój zakon. Nie wiem, czy po 800 latach będzie ktoś znany taki jak Bill Gates albo ktoś z wykonawców pop, nie wiem, Michael Jackson czy The Rolling Stones jeszcze za 800 lat ktoś będzie wspominał. Święty Franciszek, który nie miał nic, żadnej platynowej płyty nie dostał, bursztynowego słowika i tak dalej, żadnej nagrody, nie miał kupy pieniędzy, nie miał apartamentów. Był najbardziej bogatym człowiekiem, bo znalazł coś w swoim życiu, coś, co zupełnie go zmieniło. Poszedł w ślady Pana Jezusa, który ogołocił samego siebie. Stał się posłuszny aż do śmierci, iść do śmierci krzyżowej, dlatego Bóg go wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kiedyś wielcy tego świata uklękną przed Chrystusem. Kiedyś, kiedy On przyjdzie, uklękną prezydenci, cały ONZ, cały Parlament Europejski. Kogo sobie nie pomyślisz. Będzie musiał uklęknąć i wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Taka jest prawda, tak uczy Biblia. Każdy będzie musiał uklęknąć i wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Taka jest moc krzyża, taka jest moc naszej wiary. To nam zapoczątkował, taką drogę zapoczątkował nam Pan Jezus. Dzisiejszy świat, Jan Paweł II mówi, że to jest taki, mówił, że to jest taki współczesny aeropag. Kiedy święty Paweł głosił Ewangelię krzyża, kiedy głosił Ewangelię na aeropagu, to było takie miejsce, gdzie się przedstawiało, prezentowało filozofię, pewien światopogląd, to filozofowie, czyli mądrzy tamtego świata, kiedy zasiadali w takich ławach, tutaj widzimy tam takie za mgiełką trochę zdjęcie, aeropag, dzisiaj tak wygląda w Grecji, w Atenach, to była taka kolebka cywilizacji, no taka nasza dzisiejsza Bruksela, prawda? Kiedy głosił tam święty Paweł Ewangelię, to co mu powiedzieli? Ktoś z was wie może na aeropagu, kiedy mówił Ewangelię do mądrych tego świata? Posłuchamy cię innym razem. No fajnie, no nie jest to szkodliwe, prawda, to co mówisz, no ten Jezus, ten krzyż, no ale wiesz co, posłuchamy cię innym razem. Dzisiaj czasu zbytnio nie mamy na takie rzeczy. No ciekawy światopogląd masz. Mamy mnóstwo innych. Mamy Sokratesa, Arystotelesa, Epikura i tak dalej. Mamy innych filozofów. Słuchajcie, posłuchamy cię innym razem. Dlatego w liście do Koryntian mówi takie zdanie: tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. My głosimy Chrystusa, my też, my się pod tym podpisujemy, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. My zdajemy sobie sprawę, że czasami dla niektórych ludzi, mądrych tego świata, Pan Jezus jest głupstwem. Ta śmierć na krzyżu jest bez sensu, mówią. No co, Bóg jest tak, jaką miłość masz, aż nie mógł innego sposobu, mądrzy tak mówią, prawda, innego sposobu wymyśleć, tylko żeby na krzyżu akurat, bo zatrzymują się czasami na krzyżu, a jest zmartwychwstanie poprzez krzyż. My jako chrześcijanie tego możemy doświadczyć, tego, że Jezus żyje, że Jezus naprawdę żyje, bo On zmartwychwstał. Na krzyżu pokazana jest miłość Boga do człowieka i takiej miłości doświadczyła Magda tutaj na Górze Świętej Anny. Pani Magda, żona pana Łukasza, powie wam o tym swoim doświadczeniu.
Magda, lat 26, katechetka w najlepszej szkole, gimnazjum. Jakby gdzieś 12 lat temu ktoś mi powiedział, że będę uczyć religii. To była ostatnia rzecz, jaką bym wtedy chciała robić. Otóż w moim domu moja mama zawsze się ze mną modliła. Ja wychowałam się w takim przekonaniu, że Pan Bóg istnieje, że On jest w niebie, że jest to ktoś, do kogo mogę zanosić swoje prośby. Ale w pewnym momencie przestał on być dla mnie ważny. Stwierdziłam, że na Pana Boga ja mam czas. Będę starsza, będę już miała swoje wnuki i to będzie taki dobry czas, żeby się do Pana Boga zwrócić, żeby zacząć chodzić do kościoła, zacząć się modlić regularnie. A teraz to mi szkoda na to czasu, dlatego że Pan Bóg kojarzył mi się i życie z Panem Bogiem z nudą, a ja nie lubię nudy. Kojarzyło mi się ze sztywniactwem, a ja też tego nie lubię. Ze smutkiem, tego też nie lubię. Ja mam takie, zwykłam sobie mówić o tym, że generalnie to chrześcijanie mi się kojarzyli z masochistami. Naprawdę, miałam takie skojarzenie. Ludzie, którzy lubią sobie sprawiać jakąś przykrość, dlatego przestrzegają przykazań, dlatego chodzą do kościoła, dlatego się jakoś modlą, to mają jakąś tam frajdę. Z tego ja z tego frajdy nie miałam, ale zaczęłam się przygotowywać do bierzmowania. Przygotowanie do bierzmowania miało trwać 3 lata. Ja w tym czasie uciekałam z religii. Nie chodziłam na religię, więc perspektywa chodzenia przez 3 lata raz w tygodniu na dodatkową katechezę no nie była dość no właśnie radosna, miła. W związku z czym nie chodziłam na ten katechumenat, ale w pewnym momencie ksiądz, który to prowadził, powiedział, że jeżeli nie przyjdę na następne spotkanie, to mnie skreśla z listy i strach przed moją mamą i tatą, że będę miała kolejną awanturę w domu. Ten strach mnie, stwierdziłam, że no dobra, to ja przyjdę dla świętego spokoju. Moja mama oczywiście była przekonana, że ja chodzę na te spotkania. Przyszłam i pierwsza rzecz, która mnie ujęła ogromnie, to możliwość tego, że kto nie chciał się modlić, nie musiał. Kto nie uważał, że Bóg jest jego ojcem, nie musiał odmawiać modlitwy Ojcze Nasz. Ja poczułam się wolna, że ja nie muszę czegoś robić, nie jestem przymuszana. I potem był wyjazd, po kilku miesiącach, wyjazd właśnie na Góry Świętej Anny. Tutaj pierwszy raz przyjechałam tutaj w 1996 roku. Kiedy przyjechałam, podeszło do mnie mnóstwo osób i powiedziało: cześć, jestem ktoś tam, Jezus cię bardzo kocha. W sensie, jejku. Cóż za miejsce, cóż za ludzie, gdzie ja jestem, więc nie mogłam siedzieć w pokojach, wy też nie możecie siedzieć w pokojach, ja też nie mogłam siedzieć w pokojach, ale mogłam zmywać naczynia z kucharkami. Więc zamiast tu przychodzić do tej sali, to wolałam zmywać naczynia z kucharkami, się tam dopięłam i miałam wytłumaczenie bardzo dobre. I zmywałam naczynia, ale cały czas mi po głowie chodziło właśnie to zdanie, że Jezus mnie kocha. Dodatkowo, kiedy była msza święta, i kiedy, bo ja chodziłam do komunii, byłam już u spowiedzi nawet, i kiedy wracałam od tej komunii, wracałam do ławki i właściwie jedyne, co mogłam powiedzieć, to jakąś tam modlitwę, której się nauczyłam podczas pierwszej komunii świętej, to było tyle. A obok ludzie obok mnie klęczą i klęczą i klęczą i widać, że coś przeżywają. A ja tego nie doświadczam, ja nie rozumiem, dlaczego oni tak długo klęczą, co oni tam mówią w ogóle. Ale widziałam na ich twarzach, że coś przeżywają, czego ja nie przeżywałam i nie doświadczałam. I to wzbudzało moje myślenie i zastanawiałam się, dlaczego tak jest. I poszłam do kaplicy w sobotę wieczorem. W sobotę wieczorem poszłam do kaplicy. Nikogo nie było w kaplicy, było ciemno. Uklęknęłam sobie gdzieś tam z tyłu w ławce, tutaj. Nad nami dokładnie. Zamknęłam oczy i pierwszy raz w życiu wypowiedziałam szczerą modlitwę do Boga. Nie jakiś, nie pacierz, nie Ojcze Nasz, zdrowaś Maria, tylko własnymi słowami. Powiedziałam wtedy w myślach, że Panie Boże, jeżeli jesteś, jeżeli ci ludzie coś przeżywają, a widzę, że coś przeżywają, jeżeli to wszystko, co mówią, to jest prawda, to ja chcę usłyszeć od Ciebie, że mnie kochasz teraz. Chcę to usłyszeć. I w tym momencie podszedł do mnie jeden z ojców, którzy tutaj wtedy służyli, i powiedział mi na ucho: Jezus cię kocha. Wtedy, kiedy ja powiedziałam Bogu, chcę to usłyszeć w myślach. I to był dla mnie moment, kiedy ja doświadczyłam tego, że Pan Bóg zna moje myśli, że moja modlitwa, ja otrzymałam odpowiedź natychmiastową. I to był taki pierwszy moment, kiedy podjęłam decyzję tego, że chcę spróbować żyć z tym Panem Bogiem. Po powrocie do Wrocławia regularnie zaczęłam się modlić. To była pierwsza rzecz, jaką robiłam. Kupiłam sobie swoje Pismo Święte i zaczęłam je regularnie czytać. Nie było łatwo, bo pierwsza rzecz, jaką musiałam się zmierzyć, to było moje środowisko w szkole. Ja chodziłam wtedy do 8 klasy, to była podstawówka, i musiałam przestać robić coś, co do tej pory robiłam. Bo to było złe, bo to było grzeszne. I początkowo nie było mi łatwo, ale weszłam do wspólnoty u franciszkanów i tam znalazłam osoby, które myślą podobnie jak ja. Zaczęłam co miesiąc przyjeżdżać tutaj na Górę Świętej Anny, bo to było takie miejsce, gdzie czułam, że nie jestem tylko ja jakaś taka dziwna, która się modli codziennie i z radością idzie na mszę świętą, tylko są też inni tacy jak ja. I tak mi, jak grałam tą scenkę, ja się dowiedziałam o tej scence przed chwilą, że będę ją grała, więc wybaczcie, że tam rzuciłam dziecko, czy z garnka wyjęłam to dziecko w międzyczasie. Ale tak sobie pomyślałam, że... I tak sobie od razu myślałam o moim małżeństwie, bo ja mojego męża poznałam, pierwszy raz zobaczyłam go i od razu się w nim zakochałam, on stał tutaj na scenie, właśnie tutaj. Tu go poznałam, tu się w nim zakochałam i po 4 latach byliśmy już małżeństwem. Ale wtedy sobie pomyślałam taką jedną rzecz, że takie sytuacje, kiedy on sobie siedzi, a ja coś robię i proszę go o pomoc, a mu się nie chce, zdarzają się. I odwrotnie też, kiedy on coś robi, a mi się nie chce. Ale wiecie, czym jest różnica w tym, że się modlimy codziennie z moim mężem? Taka, że ja sobie nagle zdaję sprawę, kurczę, jest coś nie tak. My mamy sobie nawzajem pomagać. Ja wstaję, mimo że mi się nie chce, ja wstaję i to robię. Pan Bóg daje mi siłę do tego, żeby kochać mojego męża, kochać moje dziecko, żeby daje mi cierpliwość do mojego dziecka, do mojego męża i wzajemnie. I to jest ta różnica. Różnica jest taka, że przez 4 lata, i to jest ważne teraz, co powiem, 4 lata chodziliśmy ze sobą, całe moje liceum prawie i pierwszy rok studiów. I żyłam w środowisku, zwłaszcza licealnym, gdzie miałam dużo takich par klasowych, chłopak, dziewczyna w klasie. I tam generalnie... Oni żyli ze sobą jak mąż z żoną, tyle że nie mieszkali ze sobą. I kiedy my tego nie robiliśmy, wytrwaliśmy w czystości do dnia ślubu. Mimo że dzisiaj jest to strasznie niemodne i tak jak pan Tomek mówił, to nawet nie jest traktowane jako grzech. Ale dla nas to był grzech i ze względu na Pana Boga i ze względu na miłość do siebie nawzajem wytrwaliśmy w czystości do ślubu. Dzięki modlitwie. No, dzisiaj jestem katechetką, jestem przeszczęśliwa, że jestem katechetką, naprawdę. I jestem katechetką dlatego, że jest Pan Bóg dla mnie ważny i chcę o tym mówić tym, których uczę tutaj. Chcę im o tym mówić i tutaj dlatego ich przywiozłam. I chciałabym was zachęcić, bo będzie taki czas pójścia, pół godziny osobistej modlitwy. Będzie taki czas, tak? Wykorzystajcie ten czas, bo ja to wykorzystałam. Ja to wykorzystałam 12 lat temu i to zupełnie zmieniło moje życie. Naprawdę, pół godziny może zmienić życie. Dziękuję bardzo.
Słuchajcie, Jan Paweł II, to za chwilę posłuchamy też słów Jana Pawła II z płyty. Mówi, przeczytajcie sobie to, co jest tutaj napisane, to on mówił i to mówił do młodzieży w roku 98. Zachęcał, żeby otworzyć swoje oczy i zobaczyć, że nie tędy droga. Jaka jest droga szczęścia? Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech bierze swój krzyż. To, co tutaj pani Magda mówiła, trzeba się zaprzeć w swoim życiu. Też nie dać, żeby grzech panował. Grzech z biczem, prawda? Chciałby, żebyś robił to, co on chce. Za tym stoi osobowe zło, czyli diabeł, który po prostu chce ciebie zniewolić, twoje życie. Życie z Panem Jezusem to zaparcie się siebie, wzięcie w ryzy swojego ciała. To nie jest nie chce mi się, prawda? Natychmiastowe wzięcie w ryzy swojego ciała i po prostu naśladowanie Chrystusa. I nie dajcie się uwieść temu mirażowi tego świata, który pokazuje bardzo często takie grzech, taki cukierkowaty, taki smaczny, taki pyszny, prawda? A człowiek po spożyciu się zatruwa, powoli zatruwa swoją duszę. Zatruwa i czasami duchowo można umrzeć. Jest dzisiaj wielu trupów duchowych. Wielu trupów, nawet na religię chodzą. Ale z Panem Bogiem nie mają nic wspólnego, światopogląd, prawda, poznają. Duchowo. A trupa nie da rady nakarmić. Coś można mu mówić, nie da rady. No nie da rady, bo on nie przyjmuje pokarmu. Potrzebny jest żywy organizm, potrzebne jest serce wewnętrzne, które bije i wtedy można karmić się Bożą obecnością. Dlatego to miejsce tutaj to jest dla duchowego przebudzenia. Dla duchowego przebudzenia przez krzyż Pana Jezusa. Piękną naukę krzyża przez całe swoje życie głosił nam Jan Paweł II. Piękną naukę krzyża. To był ktoś, kto wygrał swoje życie, tak jak święty Franciszek z Asyżu, tak jak tu te osoby, a nie wszystkie 46 osób to katecheci, większość nawet to nie są katecheci, to są nauczyciele, to są ludzie, którzy pracują w firmach prywatnych, nawet lekarza mamy i tak dalej, informatyków, ekonomistów. Te osoby, które tu przyjechały, to są rodziny też, które się zajmują innymi sprawami w życiu, ale Bóg jest dla nich ważny, dlatego przyjechały, żeby się tym z wami podzielić. Dlatego patrząc na Jana Pawła II, na jego życie, warto pójść drogą Chrystusa. On nas do tego zachęca i chciałbym, żebyście teraz jeszcze na koniec już posłuchali tylko kilku słów, które on wypowiedział i tylko takie ogłoszenie jeszcze zrobię, że Spowiedź Święta jest od godziny 10:45. O 10, która jest godzina? 10. Słuchajcie, o 10:45 jest spowiedź w kaplicy i w pokoju 301. Jakby ktoś chciał na mszy świętej być oczyszczony i przystąpić tutaj do komunii, to niech idzie się wyspowiadać. Msza święta jest o godzinie 11:30 tutaj. Także słuchajcie, kiedy już oglądniemy, posłuchamy to, co Jan Paweł II do nas powie, to po prostu udajemy się do swoich małych grup, dobrze? Ja już nie będę tutaj wychodził, nie będę już zanudzał swoją osobą, tylko żeby Jan Paweł II i jego słowa pozostały w was na wyjście do małych grup. To bardzo proszę, byśmy włączyli.
Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.